Jak to jest, że za każdym razem, kiedy przegrywa wybory liberalna demokracja, a więc wtedy, kiedy wygrywa populista, pojawiają się takie pomysły, żeby wprowadzić cenzus intelektualny. Żeby na przykład uzależnić możliwość głosowania od, nie wiem, testu IQ. Dzisiaj porozmawiamy o tym, skąd się biorą takie pomysły i co mówią bardziej o tych, którzy je proponują. Zapraszam na kolejny program Prawem i Rozumem. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem. Kolejny odcinek powyborczy. Ciągle w temacie przemyśleń. Co się stało? Dlaczego się tak stało? Czy wygrał? Czy oszukał? Czy przegrał? Ten czas dobrze jest wykorzystać, żeby trochę zastanowić się nad tym, po co mamy demokrację. Ja wiem, że to nie jest dzisiaj bardzo modny temat. W dobie TikToka, który zresztą wygrał te wybory, o czym też kilka słów niedługo powiem, nie mamy miejsca na to, żeby trochę się zastanowić, po co nam instytucje. One się wydają nudne, one się wydają odległe, ale trzeba. Program, który jest głosem radykalnego centrum w naszym domu, powinien od czasu do czasu wyrwać się z tego szaleństwa chwili i zastanowić się nad tym, po co to wszystko. Dzisiaj się zastanowimy, ponieważ pojawiają się w przestrzeni publicznej pewne pomysły, które, jak powiedziałem na wstępie, są złe. Są złe w podwójnym sensie, to znaczy są po prostu niedobre, dzisiaj o nich opowiem, ale są złe na kogoś. Ludzie myślą sobie, jak to jest możliwe, że na przykład Amerykanie wybrali kogoś takiego jak Trump. Jak to jest możliwe, że Polacy wybrali kogoś takiego jak Nawrocki? Ludzie zastanawiają się nad tym i mówią, nie, no musieli być głupi, jeżeli tak zrobili, a w związku z tym, jeżeli byli głupi, bo tak zrobili, no to może trzeba im ograniczyć prawo wyborcze, może powinni głosować tylko mądrzy. Takie pomysły pojawiają się, one oczywiście najczęściej, na szczęście pojawiają się jako pomysły ironiczne. Żartowni się, nieraz dziennikarze, nieraz publicyści mówią, a może test z ortografii chociaż, a może zrobić test z odróżniania prawdy od fake newsa, a może zrobić test z odróżniania dosłowności od przenośni, od sarkazmu. Porozmawiamy o tym dzisiaj, na początku natomiast chciałbym serdecznie podziękować, jak zawsze, patronom, którzy wspierają ten program i tę ideę Radykalnego Centrum na Patronite. Słuchajcie, chyba odnieśliśmy sukces. To nie tylko dlatego, że ostatnie spotkanie, jak sądzę, było bardzo udane, na którym bardzo dużo od Was się dowiedziałem, w jakim kierunku warto ideę Radykalnego Centrum rozwijać, dlaczego warto zakładać kluby Radykalnego Centrum w różnych miastach, ażeby dyskutować o ważnych sprawach, ale także dlatego, że chyba ludzie zaczynają się bać idei Radykalnego Centrum. Ona nie była w moim założeniu nigdy koncepcją polityczną, była koncepcją publiczną. Chodziło mi o to, żeby dyskutować. Natomiast pojawia się coraz więcej jakichś takich dyskusji, może po tym, jak rozpadła się trzecia droga, że Radykalne Centrum to ma być kolejna partia, która w Polsce będzie chciała w jakimś sensie zająć środek pola politycznego. Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam, chciałoby się powiedzieć, bo po co, jeżeli ludzie się sprawą interesują, to ich wybijać z tego zainteresowania. Na razie Radykalne Centrum jest projektem publicznym, w którym dyskutujemy z patronami i nie tylko z patronami o tym, w jaki sposób nie poddać się skrajnościom. Dzisiaj kolejna skrajność. Wyższość intelektualna elit, która może doprowadzić do upadku demokracji wtedy, kiedy chce niby tę demokrację naprawić. Zapraszam na wideofelieton.
Audiofelieton.
Jak powiedziałem, tak już jest, że kiedy ludzie wybierają nie tak jak chcemy, to nam się wydaje to nieracjonalne. No właśnie wtedy, kiedy Amerykanie wybierają Trumpa, który był oskarżony o wiele przestępstw, czy wtedy, kiedy Polacy wybierają Karola Nawrockiego, a my może byśmy chcieli, żeby wybrali Rafała Trzaskowskiego. Ta decyzja wydaje nam się nieracjonalna, no bo jest niezgodna z tym, co sami myślimy. Nie będziemy dzisiaj dyskutować o tym, czy jest racjonalna, czy jest nieracjonalna, ale podyskutujemy o tym, skąd się biorą te pomysły, żeby mniej więcej tak poprawić demokrację, żeby dać prawo głosu tylko tym, którzy są mądrzy. Pojawiają się, jak powiedziałem, one najczęściej jako pomysły ironiczne, ale w ostatnim czasie, po ostatnich wyborach, i mówię to z pewnego rodzaju zawstydzeniem, dostałem kilka maili, kilka informacji, kilka telefonów, w których ludzie, wydawałoby się bardzo, bardzo inteligentni, bardzo mądrzy, proponują rzeczy absolutnie niemądre. No właśnie to, ażeby może jednak ograniczyć prawo wyborcze w taki sposób, żeby ci, którzy chcą decydować, no bo decydują przecież jednym swoim głosem albo 10 milionami wspólnych głosów o tym, w jakim kierunku idzie Polska, żeby ci ludzie jakoś udowodnili, że są warci tego, że mogą głosować. Mam nadzieję, że te pomysły nigdy nie staną się rzeczywistością. Z kilku powodów, o których dzisiaj powiem, a chciałem je wykorzystać, żeby wam pokazać, że nawet jeżeli coś się wydaje intuicyjnie sensowne, to takie nie jest. Otóż niestety te pomysły pokazują tylko jedno. Pewni ludzie, najczęściej to są elity, nie potrafią się pogodzić z podstawową rzeczą w demokracji, mianowicie taką, że czy masz wykształcenie podstawowe, czy średnie, czy wyższe, czy doktorat, czy profesurę, masz dokładnie jeden głos. I tak ma być, dlatego że tylko wtedy jesteśmy równi i tylko wtedy demokracja działa. Zanim opowiem o tym, dlaczego tak niedobrym pomysłem jest to, żeby wprowadzać tak zwany cenzus intelektualny, to dwa słowa o historii. Otóż oczywiście takie pomysły się wiele razy pojawiały. Na przykład w Stanach Zjednoczonych pojawiał taki się pomysł i on był nawet wdrażany, tak zwanego literacy test, czyli właśnie jakby testu dotyczącego tego, czy masz podstawowe umiejętności kognitywne czytania i pisania, bo wtedy będziesz mógł głosować. Oczywiście ich podstawowym skutkiem było wykluczenie tych, którzy mieli najmniejszy status materialny, którzy byli najbiedniejsi, którzy pochodzili z tak zwanych środowisk wykluczonych. To oczywiście było bardzo złe, to nie miało nic wspólnego z podstawową zasadą demokracji, jaką jest równość. Ja nie będę dzisiaj wracał do tych historycznych kwestii. Paradoksalnie pójdę w kierunku fantazji, bo chciałbym wam wytłumaczyć w pewnym sensie, jak to jest z tymi cenzusami intelektualnymi na podstawie książki. Książki, która nie jest książką o prawdziwym świecie. Książki, która w rzeczywistości jest trochę takim science fiction. Książki Mania, Lionel Shriver. To jest książka chyba niedostępna w języku polskim, która zawiera w sobie właśnie taki pomysł. To znaczy w tym pomyśle, pojawia się idea, żeby wprowadzić poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, tak zwaną klauzulę sprawności, która zakłada, że tylko ci, którzy w teście na inteligencję uzyskają więcej niż 115 punktów, będą mogli głosować w wyborach prezydenckich. To oznacza, że 84% Amerykanów byłoby wykluczonych z głosowania. Co więcej, tam są nawet ekstremiści, którzy mówią, żeby to podnieść do 120 i wtedy tylko 2% Amerykanów będzie mogło głosować. Nie będę mówił, żeby wam nie zepsuć przyjemności czytania tej książki, w jakim kontekście ten pomysł się pojawia. Natomiast chcę wam powiedzieć, dlaczego tego rodzaju pomysły, wzięte i rzeczywiście, i fikcyjnie, zawsze prowadzą do katastrofy. Powiedzmy sobie najpierw o kwestiach niefikcyjnych. Jest co najmniej kilka powodów, dla których na przykład wprowadzenie testu na inteligencję, który miałby decydować, czy masz prawo głosowania, czy nie, jest bez sensu. Po pierwsze, nie ma jak odróżniać tych, którzy się nadają, od tych, którzy się nie nadają. Ktoś powie, no ale przecież testy na inteligencję są naukowym narzędziem. Wiecie co? Trochę nie są. One mają wiele, wiele wad. Po pierwsze, one sprawdzają konkretną inteligencję. Inteligencję, która opiera się na myśleniu logicznym, często na myśleniu matematycznym, geometrycznym. A istnieje wiele inteligencji. Istnieje inteligencja emocjonalna, istnieje inteligencja praktyczna. Cała masa różnych inteligencji, których ten test nie mierzy. I wcale nie jest tak, że ludzie, którzy mają największy intelekt, będą najlepszymi obywatelami, bo właśnie mogą być psychopatami, mogą być narcyzami, mogą być ludźmi, którym w ogóle nie zależy na dobru wspólnym. W związku z tym zastosowanie tej metody nie daje żadnej gwarancji, że wybierze się tych, którzy naprawdę mają głosować. Oczywiście ten test się stosuje do tego, żeby oceniać pewne zdolności intelektualne, ale tutaj macie stwierdzić, kto się nadaje na obywatela, a nie kto się nadaje na informatyka czy na matematyka. Co więcej, żaden inny test także nam się tutaj nie nadał, dlatego że on zawsze w sobie będzie miał ukryte pewnego rodzaju uprzedzenie. I mamy dowody naukowe na to, że na przykład testy na inteligencję promują tych, którzy mieli lepszą edukację, tych, którzy oczywiście mówią w języku, jako swoim języku natywnym, w którym ten test jest sformułowany, więc jakikolwiek obywatel, dla którego polski język nie jest pierwszym językiem, miałby trudności z tym testem, że tak naprawdę te testy bardziej mierzą pozycję społeczną, czyli to skąd pochodzisz i jakie miałeś szczęście w zakresie swojego wykształcenia, swojej edukacji, niż to jaki jesteś mądry. Więc po pierwsze nie ma narzędzia. Każde narzędzie będzie oszustwem, bo będzie dawało prawo do głosowania takim ludziom, którzy wcale nie mają, co do których nie mamy pewności, że będą dobrymi obywatelami. Ale to jest najmniejszy powód. Drugi powód polega na tym, że kiedy wprowadzacie jakikolwiek cenzus, jakiekolwiek wykluczenie, no to to prowadzi do wykluczenia ludzi z udziału w demokracji. A to niszczy rzecz, która w demokracji jest absolutnie najważniejsza. Informacyjne sprzężenie zwrotne. To znaczy, że ci, którzy rządzą, którzy oczywiście są jakąś tam elitą, bo przecież wybieramy, staramy się wybierać ludzi, którzy się czymś wyróżniają, nie muszą słuchać tych, którzy są na dole. Bo jeżeli ci na dole nie mają głosu, bo są wykluczeni, no to wprowadza się coś takiego, co można by było nazwać elitaryzmem w demokracji, który powoduje, że ci, którzy są u góry, stają się coraz bardziej głusi. To znaczy przestają myśleć o tym, w jaki sposób mają się zachowywać, ażeby zostać ponownie wybrani, a więc przestają myśleć o tym, że są tak naprawdę powołani do służby, no bo wiedzą, że ci, którzy ich powołali, czy ci, którym niby służą, nie mogą ich w żaden sposób odwołać, bo nie mają głosu. Więc następuje coś, co można by było nazwać głuchotą demokratyczną, ślepotą demokratyczną, a błędy popełniane są coraz częściej, bo nikt nie jest tak mądry, żeby ich nie popełniać, dlatego że nie ma kto ich wytknąć, bo nie ma testu, który pozwoli całemu społeczeństwu ocenić tych, którzy są na samej górze. Po trzecie, ta demokracja z cenzusem przestaje rzeczywiście reprezentować ludzi. Przestaje ich reprezentować, dlatego że jeżeli wybiera się tylko elitę, w tym przypadku elitę intelektualną, to ta elita myśli o sobie. Po co ma myśleć o programach socjalnych? Po co ma myśleć o edukacji dla najbiedniejszych? Po co ma myśleć o ochronie zdrowia dla najbiedniejszych? Jeżeli sama ma co jeść, ma gdzie posłać dzieci do przedszkola czy do szkoły, nagle staje się ona także głucha na potrzeby tych innych. A ci, którzy nie są wysłuchiwani, zaczynają się buntować. Dlatego, że jeżeli ich potrzeby nie są zaspokajane, no to ta demokracja, ten ustrój nie ma sensu. I to jest ten czwarty powód, że cenzus, wykluczenie, brak reprezentacji prowadzi do konfliktu, bo ludzie, których nikt nie słucha, zaczynają wrzeszczeć. Bo ci ludzie i słusznie rozumieją, że jeżeli nie mają udziału w demokracji, to jedynym ich sposobem jest bunt, jest sabotaż. I o tym buncie chciałbym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie, po pierwsze chcę powiedzieć o tym, jak ten bunt wygląda w książce, o której przed chwilą mówiłem. Najpierw więc science fiction, ale później, jak sami zobaczycie, ten bunt w książce wcale nie jest inny niż ten bunt w rzeczywistości. Mianowicie, jak powiedziałem, w Mani Lionel Shriver mamy taką sytuację, w której nagle taki bunt następuje. Jak powiedziałem, tam jest idea, żeby wprowadzić do konstytucji poprawkę, klauzulę sprawności, żeby tylko ludzie, którzy mają odpowiedni poziom IQ, mogli głosować. Co więcej, to wprowadza dosyć zabawne i niezabawne sytuacje, dlatego że nagle w takim społeczeństwie, które skupia się na tej elitarności intelektualnej, pojawiają się inne pomysły. No na przykład ludzie zaczynają umieszczać nie tylko na świadectwach swój iloraz inteligencji, ale zaczynają go umieszczać, czy zostają umieszczane na przykład na kartach kredytowych, bo od niego zależy zdolność kredytowa. Ludzie przedstawiają się na imprezach. Cześć, jestem Romek, IQ 122, bo to staje się ich definicyjną cechą i oczywiście w ten sposób zaczynają pogardzać tymi, którzy mają ten poziom inteligencji niższy. Co więcej, ci najgorliwsi wyznawcy tego szaleństwa zaczynają myśleć o tym, że może należałoby tatuować na przedramieniu ten iloraz inteligencji po to, żeby ta definicyjna cecha człowieka była dla każdego widoczna. Jak powiedziałem, to jest science fiction, natomiast wariactwo dotyczące nierówności, uwierzcie mi, nie ma granic. Zawsze może się zdarzyć ktoś, kto będzie chciał poprowadzić je jeszcze dalej i dlatego my musimy jej tak bardzo chronić. Jak powiedziałem, w tej książce jest pokazany także bunt. Ja specjalnie nie mówię, w jakiej kolejności pojawia się ta wizja elitarności intelektualnej, a w jakiej kolejności pojawia się bunt, ale ten bunt się pojawia. Powstaje ruch równości intelektualnej. Bardzo silny ruch, który mówi, wszyscy jesteśmy tacy sami, nie ma głupich i mądrych. Wszyscy jesteśmy tacy sami, bo wszyscy, jak głosi ten ruch, mamy takie same mózgi. Wystarczy, mówią, spojrzeć na zdjęcie rentgenowskie. Bardzo populistyczny chwyt. Rzeczywiście, jak spojrzy się na nasz mózg, no to wtedy widać wyraźnie, że on ma charakter inny niż, nie ma charakteru innego niż ten, który jest posiadany przez drugą osobę. W momencie zastanowiłem się, czy na zdjęciu rentgenowskim widać mózg. Na jakimkolwiek zdjęciu. Na pewno na jakimś widać. Na tomografię widać. Do czego zmierzam? Ten ruch zaczyna głosić ideę równości kognitywnej. Zaczyna mówić, że ludzi nie wolno różnicować na głupich, mądrych, jak powiedziałem, że takie różnicowanie to jest apartheid kognitywny. Jak mówię, science fiction, ale pokazuje gniew. Nie można używać słów takich jak głupi. Co więcej, w tej książce w sposób bardzo zabawny, ale bardzo mówiący dużo o ludziach jest pokazana cenzura językowa. Nie wolno już używać na elementy, z których buduje się dom, słowa pustaki, bo może się źle kojarzyć, a na noże nie wolno mówić, że są tępe, dlatego że także może się to źle kojarzyć. Zakazuje się rozpowszechniania filmów. Na przykład nie wolno rozpowszechniać filmu Głupi Głupszy albo serialu Sherlock, który pokazuje wybitnego intelektualnie detektywa. Dlaczego nie można? No bo one także mogą wprowadzać nierówność. Zostaje zlikwidowana Mensa, czyli ta instytucja, która zrzesza osoby z wysokim IQ, jest traktowana jak Ku Klux Klan, to znaczy jak rasistowska wręcz, jak taka suprematystyczna organizacja, która wierzy w nieprawdę, jak mówi ruch, który przejmuje w rzeczywistości całą przestrzeń publiczną, dlatego że przecież wszyscy są równi. Ten bunt idzie jeszcze dalej. W szkołach nie ma ocen, nie ma testów, nie ma egzaminów wstępnych na uniwersytet, dlatego że no bo ktoś mógłby się okazać gorszy, a tak nie może być. Oczywiście państwo w takiej sytuacji się zapada. Jeżeli nie ma testu jakości, no to państwo funkcjonować nie może, to jest jasne. Ale ten bunt, ten gniew, który jest wyrażany także agresją, na przykład dom Stephena Hawkinga zostaje zdemolowany, bo jak mówią niektórzy, facet prowokował swoją inteligencją i apeluje się do tych, którzy są mądrzejsi, ażeby tego nie robili. Barack Obama w książce rezygnuje z ubiegania się o drugą kadencję, bo jest zbyt wygładzony intelektualnie, żeby wygrać. Zastępuje go w środku kampanii prezydenckiej Joe Biden, który wraca do jąkania się, który kiedyś przezwyciężył, ponieważ im bardziej jest niedoskonały, tym bardziej ludzie na niego głosują. Można się z tego śmiać, z tego buntu, z tego kultu niewiedzy, ale słuchajcie, czy to jest tak naprawdę odległe od tego wszystkiego, o czym my mówimy? Wprawdzie u nas nie proponuje się jeszcze zmiany konstytucyjnej, ażeby test IQ był testem na to, czy można głosować. Odeszliśmy od tego rodzaju pomysłów, przynajmniej poważnie, ale przecież ten kult niewiedzy, to myślenie, że ten, kto jest profesorem, nie jest mądrzejszy od tego, kto jest magistrem, a ten, kto jest magistrem, nie jest mądrzejszy od tego, kto skończył tylko szkołę zawodową czy podstawową, jest powszechny. Co by to oznaczało? To by oznaczało, że nawet bez tych pomysłów ludzie czują się zaatakowani tą wyższością intelektualną. Pisałem o tym ostatnio kilka razy, że podstawowym czynnikiem, który powoduje, że populiści wygrywają wybory, jest pogarda. Ta pogarda nie musi być nawet bezpośrednio wyrażana. Ona wynika z tego, że ludzie nie czują się bezpiecznie wtedy, kiedy czują się gorsi. A ci, którzy są mądrzy, bardzo często mają tendencję, żeby pokazywać, że oni są gorsi. Chociażby wtedy, kiedy publikują niejako z dumą, że na Karola Nawrockiego głosowało więcej osób z wykształceniem podstawowym. I co z tego? Oni mają dokładnie taki sam głos jak wy z wykształceniem wyższym. I musimy i wy musicie to zrozumieć. To nie jest pomysł, ażeby ludziom odmawiać głosu, żeby nimi pogardzać. Pomysłem jest to, żeby być może zwiększyć edukację na pewno, ale także, żeby rozumieć, że nie trzeba mieć wysokiego IQ, żeby móc decydować o losach państwa, bo można być mądrym w innych obszarach, właśnie na przykład emocjonalnych, empatycznych, i że nikogo nie można wykluczać, dlatego że jeżeli się kogoś wykluczy, no to potem to się źle kończy i w rzeczywistości, i w książkach, które przedstawiają fantazję. Polecam wam Manię Lionel Shriver, właśnie dlatego, że ona pokazuje tę relację pomiędzy tym, kiedy mądrzy chcą wykluczyć głupich, a później głupi chcą wykluczyć mądrych. Oczywiście i mądry, i głupi w cudzysłowie tutaj podajemy, bo naprawdę nie ma kryteriów, które w obszarze państwa pozwalają to stwierdzić. Ta książka pokazuje, że tak naprawdę jakikolwiek pomysł na wprowadzenie cenzusu intelektualnego nie jest żadnym lekiem na całe zło, jest może jakimś placebo dla sfrustrowanej elity, która chciałaby samodzielnie decydować o tym, w jakim kierunku ma iść państwo. A historia uczy nas, że to, czego tutaj potrzebujemy, to jest równowaga. Potrzebujemy inteligencji zwyczajnego człowieka, potrzebujemy mądrości kogoś, kto jest ekspertem, ale jeżeli pójdziemy w kierunku merytokracji tylko i wyłącznie, to demokracja nam się zawali. Tak samo oczywiście, jeżeli pójdziemy w kierunku drugim, który nieraz określa się mianem ochlokracji, czyli takich rządów, które w ogóle na wiedzy nie są oparte, są oparte na poczuciu i emocji tłumu. I jedna i druga skrajność jest zła. Demokracja jest niezwykle delikatnym balansem pomiędzy jednym i drugim i nikomu nie wolno tego balansu niszczyć. Bo jeżeli ktoś chce wprowadzać jakiekolwiek cenzusy, to wtedy wytrąca demokrację z równowagi, a demokracja wytrącona z równowagi upada. Tyle na temat dzikiego, chorego pomysłu, ażeby wprowadzić cenzus. Pomyślcie sami o tym i przeczytajcie Manie Lionel Shriver. To jest naprawdę świetna książka, która pokazuje, jak zawsze science fiction to świetnie robi, jak wygląda życie człowieka, jak wygląda życie demokracji wtedy, kiedy jest doprowadzone do jakiejś ostateczności. Oby to pozostało tylko w książkach i nigdy nie miało miejsca w rzeczywistości. Sanatorium chorych myśli. Za nami wideofelieton. Przechodzimy teraz do sanatorium chorych myśli, chociaż dzisiaj myśl zdrowa. Wiecie, ciągle myślę o tej dyskusji, która toczy się w Polsce na temat tego zarzutu sfałszowania wyborów i tej konieczności przeliczenia. Chciałbym jeszcze kilka słów wam na ten temat powiedzieć i ta myśl, którą chcę wyrazić, pojawi się na końcu sanatorium chorych myśli. Rozumiem frustrację wielu ludzi, którzy mają poczucie, że Polska się pomyliła. Ale wszystko wskazuje na to, że Polska się nie pomyliła. Mówiłem ostatnio o tym, że analizy niezależnych mediów, ale teraz także analizy statystyczne pokazują, że wprawdzie były nieprawidłowości, ale one były rozproszone i nie miały wpływu na wynik wyboru. Nie było dorzuconych głosów. Liczba głosów nieważnych wcale nie była nadzwyczajna. Ona była na poziomie gdzieś 180 tysięcy. Tak jest zazwyczaj. Okazuje się, że wzrost frekwencji był wyższy w tych komisjach, w których wygrał Rafał Trzaskowski, a więc teza o dorzuceniu głosów jest zupełnie bez sensu, bo właśnie tam było więcej, gdzie był Trzaskowski, a i tak przegrał. Spójrzcie na kilka analiz takich, które badają systematycznie, badają statystycznie, czy doszło do anomalii. Oczywiście tam, gdzie one się zdarzyły, powinny być złożone protesty i właściwie powinny być rozpatrzone. Ale nie było masowego oszustwa. Po prostu Polacy zdecydowali inaczej, niż dużej części z nas się wydawało. I z tym jest związana ta myśl, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć. Mianowicie ta myśl brzmi tak. W demokracji nie wystarczy liczyć głosów. W demokracji trzeba liczyć się z głosem. W demokracji trzeba liczyć się z głosem, nawet jeżeli ten głos jest inny niż ten, który byśmy sobie wyobrazili. Mamy takie przykłady historyczne bardzo interesujące. Dzisiaj się bardzo dużo mówi o tym, że trzeba unieważnić te wybory, że ta skala tych oszustw tak zwanych była tak duża, że nie można jej akceptować. Nie, po pierwsze ona nie była tak duża. Po drugie, chciałbym wam przypomnieć pewną historię, która miała miejsce całkiem niedawno. W Austrii w roku 2016 dwóch kandydatów. Lewicowy z Partii Zielonych. No, można powiedzieć, ktoś, kto jest bardziej liberalny, otwarty, trochę tak jak Rafał Trzaskowski. I prawicowy z partii populistyczno-prawicowej. Ktoś taki jak Nawrocki wystartowali o fotel prezydenta Austrii. Ten liberalny, lewicowy kandydat wygrał drugą turę wyborów o 30 tysięcy głosów. Oczywiście Austria jest mniejsza, ale to i tak było bardzo niewiele. Przypomnę, że u nas Karol Nawrocki wygrał liczbą 380 tysięcy. Tam kandydat lewicowy wygrał 30 tysiącami. Kandydat prawicowy złożył do Trybunału Konstytucyjnego Austriackiego wniosek o unieważnienie drugiej tury wyborów. W Austrii można unieważnić tylko jedną turę wyborów, u nas nie. Gdyby unieważniono wybory, należałoby je powtórzyć od samego początku, także z pierwszą turą. Trybunał Konstytucyjny zbadał te zarzuty. Te zarzuty były wcale nie tak poważne, jakby się wydawało. Mianowicie nie było zarzutu oszustwa, dosypania, wymiany kart, ale były zarzuty proceduralne, że na przykład karty z głosowań korespondencyjnych zostały otwarte dzień wcześniej. Że przy liczeniu głosów były osoby nieuprawnione. Czyli ryzyko istniało, wynikające z naruszenia procedury, ale nikt nie wykazał fałszerstwa. Mimo to Trybunał Konstytucyjny Austrii unieważnił drugą turę wyborów. I oczywiście wybucha wielka radość po stronie prawicowej, która uznała, że teraz już na pewno wygra. Ale nie wygrała, dlatego że w drugiej turze powtórzonej ten lewicowy kandydat wygrał nie 30 tysiącami, ale dostał o 300 tysięcy głosów więcej. Po prostu ludzie się wkurzyli, że ktoś chce zabrać im wybory, chce zmienić wynik, w którym oni zagłosowali. Po prostu ktoś liczył głosy, ale nie liczył się z głosem. Podkreślam jeszcze raz, dla demokracji ważna jest równowaga. Jeżeli ta równowaga zostaje zaburzona, to demokracja upada. Jeżeli w tych wyborach, w których naprawdę nic nie wskazuje na systemowe fałszerstwo, doprowadzi się do sytuacji ponownego liczenia głosów, które przecież także będą rodziły, to liczenie będzie rodziło wątpliwości, czy nikt nie dorzucił w tym czasie, czy ktoś niczego nie dopisał, pomyślcie o tym. Jeżeli do tego się doprowadzi, to już żadne wybory w Polsce nie będzie można uznać za rozstrzygnięte. Dlatego, że zawsze ta strona, która przegra, będzie się powoływała na ten precedens. Dlatego właśnie w naszym prawie kwestionujemy wybory punktowo, a jeżeli tych punktów jest tak dużo, że składają się one na całościowe fałszerstwo, wtedy się unieważnia wybory. Nic nie wskazuje na to, że tak w Polsce było. A jeżeli chcecie przypomnieć sobie wybory, w których było o wiele więcej protestów wyborczych, to na przykład wybór Aleksandra Kwaśniewskiego to był wybór, który spotkał się z ogromną liczbą protestów, o wiele większą niż teraz. Więc nawet jeżeli ta sytuacja wydaje wam się nienormalna, ona jest normalna. Po prostu nieraz w demokracji się przegrywa, jeżeli akurat wasz kandydat przegrał. Co więcej, definicja demokracji to jest taka, to jest taki ustrój, w którym można przegrać, żeby wrócić za 4, za 5 lat i żeby wtedy znowu wygrać. Jeżeli już nie można przegrać, dlatego że nie można przeprowadzić wyborów, bo wszystkie będą z góry uznawane za sfałszowane, bo druga strona się nie zgodzi na to zwycięstwo, a w następnych wyborach kolejna strona się nie zgodzi, bo poprzednio tamta się nie zgodziła, to naprawdę będziemy w bardzo, bardzo złej sytuacji. Tyle w sanatorium chorych myśli. Myśl zdrowa. Trzeba liczyć głosy, ale trzeba przede wszystkim liczyć się z głosem demokracji.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, w szczególności wszystkim patronom, których jest coraz więcej, za wsparcie tej idei i finansowej, i intelektualnej. Jestem wam bardzo wdzięczny. Wasze imiona i nazwiska, pseudonimy są zawarte w tym filmie. Serdeczne podziękowania. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć ideę Radykalnego Centrum, zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Patronite i to zrobić. Niedługo program, kolejny odcinek Prawem i Rozumem, w którym będę chciał wam powiedzieć o pewnej strategii obrony wartości liberalnych. Napisałem długi tekst dla Gazety Wyborczej o tym, w którym wzywam rząd Rzeczypospolitej Polskiej, żeby utworzył Fundusz Wolności, który ma być odpowiedzią na Fundusz Sprawiedliwości, dlatego że trzeba dać odpór promocji wartości antyliberalnych. Je promować jest łatwiej, właśnie w mediach społecznościowych, na TikToku, chociażby strachem. Musi rząd liberalny odpowiedzieć antydziałaniem, wesprzeć tych, którzy promują wartości liberalne, które są trudniejsze do wspierania. Już niedługo ten odcinek. Zapraszam was serdecznie do jego oglądania. Do zobaczenia.